Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Witam Państwa serdecznie. Dziś w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków porozmawiamy o tym, jak informatyka pomaga rozwiązywać różne problemy, które napotyka współczesna demokracja. Porozmawiamy o budżetach obywatelskich i o metodach liczenia głosów. Ze mną w studiu doktor habilitowany Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To trochę z przymrużeniem oka, ale zacznę od takiego zdania: nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy.
To znaczy to jest prawda. Rzeczywiście w dużej części to, jaki wynik jest wyborów, zależy na przykład nie tylko od tego, jakie ludzie mają preferencje, w jaki sposób głosują, ale również od tego, jakiej metody wyborczej będziemy używać, jakiej metody liczenia głosów. Więc ja bym powiedział, że to nawet nie chodzi o to, kto liczy głosy, bo pod tym kryje się jak gdyby takie trochę pytanie, czy ten proces jest transparentny i czy rzeczywiście wszystko w nim jest zgodne z zasadami. Natomiast nam chodzi raczej o jakie metody, prawda, używamy do tego, żeby wyłaniać zwycięzców, żeby wyłaniać zwycięskie projekty w budżetach obywatelskich na przykład, bo głównie tym się ostatnio zajmujemy, ale również powiedzmy też w takich wyborach ogólnych. I rzeczywiście to, jakie metody używamy, ma bardzo duży wpływ na to, jakie są wyniki i co możemy dzięki temu osiągnąć.
Czyli możemy sparafrazować to: nieważne kto głosuje, ale ważne, jaką metodą są liczone głosy.
Otóż to, i to wtedy rzeczywiście brzmi bardzo przekonująco.
A jakie są różnice w takim razie?
Można powiedzieć, że są dwie główne rodziny metod liczenia głosów. Jedna to jest metoda większościowa i tam ten, kto dostał najwięcej głosów, no on wygrywa, on zwycięża. I to są bardzo naturalne metody, na przykład kiedy wybieramy prezydenta, kiedy wybieramy jakąś jedną osobę, która nie wiem, ma rządzić, ma nas reprezentować, ma coś robić. A są też metody proporcjonalne. I to jest metoda, która jest używana na przykład do wyboru parlamentu. Chcemy, żeby proporcjonalnie reprezentować społeczeństwo, czyli jeśli jakaś partia miała te powiedzmy 20, 30, 40% głosów, powinna mieć tyle miejsc w parlamencie. Natomiast w budżetach obywatelskich jest to o tyle ciekawe, że obie te metody, powiedzmy, o dziwo wygrywa jak na razie metoda większościowa. Ona jest używana prawie wszędzie, ale nie wydaje się aż taka rozsądna, bo ona oznacza, że jeśli zabrałem te najwięcej głosów, to mogę z budżetem zrobić wszystko. Oczywiście miasta są rozsądne i miasta nie pozwalają zrobić wszystkiego. Dają jakiś limit, może taki jest największy projekt, może projekty na przykład w dzielnicach będą w innych głosowaniach niż ogólnomiejskie, bo są tańsze, bo mniejsze poparcie. Więc tam te metody większościowe są używane, a my twierdzimy, że powinny być metody proporcjonalne. Problem polega na tym, że takich metod do tej pory prawie nie było. A teraz dzięki pracy, no poniekąd naszego zespołu, ale przede wszystkim dzięki stworzeniu metody równych udziałów przez właśnie tutaj Piotrka i jego doktoranta Grzegorza Pierczyńskiego i współpracownika Dominika Petersa, no już mamy taką metodę, możemy jej używać i okazuje się, że to działa. Metoda równych udziałów opiera się na takim pomyśle, że no jak mamy pewien budżet, mamy wyborców, oni oddali głosy, to pomysł jest taki, że rozdzielamy ten budżet, oczywiście wirtualnie, nikt nie dostaje pieniędzy, ale wirtualnie rozdzielamy ten budżet między wyborców. Każdy z nich ma jakąś tam kwotę swoją. I to okazuje się, że to i w Wieliczce, i w tych symulacjach, które wykonywaliśmy, to są czasami całkiem niebanalne kwoty. To jest na przykład każdy wyborca może zdecydować powiedzmy o 300 zł. I kiedy głosuję na dany projekt, to znaczy jestem skłonny oddać z tych swoich 300 zł jakąś część na sfinansowanie tego projektu. No i metoda działa w ten sposób, że też organizowana jest taka wirtualna zrzutka i znajdujemy taki projekt, na który wyborcy mogliby się zwrócić, najlepiej jak najmniejszą kwotą, bo dzięki temu jeszcze będą w stanie się zwrócić na inne, ale to też oznacza, że ten projekt niejako ma duże poparcie i dużo osób jest skłonnych za niego zapłacić. Więc jak znajdujemy taki projekt, na który zrzutka może się odbyć, on jest finansowany, te osoby oczywiście, ich wirtualne konta są zmniejszane, no i proces się powtarza. I dzięki temu właśnie, jak takie na przykład, powiedzmy, gdyby kilka projektów połączyć w jeden, no to fajnie, bo dostaniemy więcej głosów, ale cena też wzrosła i to oznacza, że nasza zrzutka wcale nie jest skuteczniejsza. Że wcale nie było warto się łączyć w grupę, tylko mogliśmy tak naprawdę startować osobno. I zamiast ryzykować to, że więcej wyborców na przykład z jakiegoś tam obszaru, którzy chcieli swój projekt, no ryzykują, bo jak się połączą z trochę słabszymi obszarami, to może nie wejdą, to oni wolą zgłosić swój projekt samodzielnie i problem jest naprawiany. A co więcej, bardzo małe grupki, które chcą tani projekt, które chcą, nie wiem, naprawić sobie huśtawkę gdzieś tam albo stworzyć zasadzić trawę, czy zbudować, to jest przykład akurat z Wieliczki, wybudować budki dla jeżyków, które może nawet gdyby poszli tam do burmistrza i powiedzieli, potrzebujemy 1000 złotych dla jeżyków, to on by powiedział, to super, zrobimy to. Ale oni to mogą zrobić samodzielnie i mogą wykorzystać ten mechanizm.
Mhm. A skąd się w ogóle wziął pomysł na to? Jak to się zaczęło?
Wydaje mi się, że jest też bardzo taki dobry klimat teraz na robienie tego typu badań, bo budżety obywatelskie stają się coraz bardziej popularne, prawda? No to znaczy w Polsce nawet ten proces jest uregulowany prawnie i każde miasto na prawach powiatu ma obowiązek przeznaczania odpowiedniej części budżetu na budżet obywatelski, ale również coraz więcej miast, nawet również za granicą, decyduje się na to, żeby wprowadzać ten proces. Więc z jednej strony pojawia się takie środowisko, takie zainteresowanie społeczne i zainteresowanie miast. I to zjawisko jest dosyć nowe. A z drugiej strony środowisko naukowe też się tym interesuje, ponieważ jest to problem, który jest bardzo ciekawy z punktu widzenia teoretycznego. No bo rzeczywiście, o ile takie metody proporcjonalne i pytanie o to, jak proporcjonalnie podzielić na przykład miejsca w parlamencie, to jest zagadnienie, które było rozważane od już setek lat w zasadzie i bardzo dobrze wiemy, jak to rozwiązywać. Natomiast wybory parlamentarne, one mają określoną strukturę, która sprawia, że te metody są bardzo intuicyjne i to, co oznacza proporcjonalność, możemy opisać w bardzo intuicyjny sposób i z punktu widzenia takiego teoretycznego tam jest mniej wyzwań. Natomiast budżety obywatelskie są to budżety, w których ta struktura jest trochę bardziej skomplikowana i żeby w ogóle wymyśleć, co to znaczy, że ten wybór jest proporcjonalny i żeby wymyśleć metody, które mają właśnie tą dobrą własność, że wszystkie grupy wyborców są odpowiednio reprezentowane, a jednocześnie, że efektywnie wykorzystujemy publiczne środki, no to jest wyzwanie takie matematyczne i coraz więcej właśnie zespołów się tym zajmowało naukowo i więc ja bym powiedział, że to jest ten taki miks dobrego klimatu właśnie społecznego oraz takiego gruntu, gdzie można te rzeczy testować oraz tego, że powiedzmy, że to stanowi dobre wyzwania z punktu widzenia teoretycznego.
Mhm. Natomiast do tego klimatu też dochodzi jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie, no, kiedy mamy wybory polityczne, to osoby, które mogą zmienić system wyborczy, to są dokładnie te osoby, które są nim wybierane. A budżety obywatelskie mają wielką zaletę, ponieważ projekty zgłaszają ludzie, a metody wyborcze wybierają radni, wybierają przedstawicieli miast. Więc tutaj nie mamy takiego tarcia, nie mamy konfliktów. Po prostu z jednej strony ludzie chcą jak najlepsze projekty, żeby weszły, no a radni chcą, żeby jak najlepiej ten budżet obywatelski był postrzegany. Więc stąd mamy też ten właśnie świetny klimat na to, żeby jednak eksperymentować i szukać lepszych metod. Mhm.
I do tego dochodzi właśnie jeszcze jeden element, że budżety obywatelskie, to znaczy to, jak przeprowadzamy budżet w danym mieście, jest regulowane uchwałą miasta, uchwałą Rady Miasta. Więc to sprawia, że każde miasto niezależnie może podjąć tą decyzję, a dużo łatwiej jest wprowadzać zmiany lokalnie niż powiedzmy na poziomie takim już ustawowym.
Czy jakieś inne modele sprawdzą się w budżecie obywatelskim?
Podejść do tego, jak przedstawić wybory, jest kilka. Jednym z nich jest, powiedzmy, taki, który my najbardziej lubimy, to jest model aprobatowy, gdzie głosując po prostu powiemy, ja jako obywatel miasta chciałbym, żeby ten i ten projekt były finansowane. Mhm. Ale jest też podejście, tak zwane głosowanie w skali. Mogę powiedzieć, ten projekt podoba mi się 3 razy bardziej niż ten projekt, a ten nie podoba mi się zupełnie. Są też tak zwane głosowania porządkowe. I tam mogę powiedzieć, moim zdaniem najlepszy jest projekt A, projekt B jest na drugim miejscu, projekt C jest trzeci i tak dalej. I one wszystkie są wykorzystywane w różnych miastach. Czasami głosowanie w skali, czasami w Krakowie na przykład rozdajemy punkty tak, jak de facto porządkujemy kilka pierwszych projektów. Więc to oczywiście są te różne modele. Metoda równych udziałów akurat ma tę zaletę, że da się ją użyć w każdym z nich. Mhm. Natomiast jest też oczywiście kwestia samej metody głosowania i tutaj były też konkurencyjne pomysły. Bo oczywiście no jest ta metoda większościowa, więc to, można powiedzieć, to jest nasz główny nemezis. Ale są inne metody proporcjonalne, jest metoda Fragmana, jest kilka innych pomysłów. Natomiast tutaj matematyka bardzo mocno stanęła po naszej stronie, ponieważ o ile w takich wyborach właśnie parlamentarnych, prezydenckich, najczęściej używa się takiej metody większościowej, gdzie powiedzmy w wyborach prezydenckich głosujemy, dajemy jedno nazwisko, ten kto miał najwięcej głosów wygrywa. I przedstawiciele nauki zgadzają się co do jednej rzeczy, że jest to najgorsza metoda, jaką można używać, ale jak zapytamy, jaka jest najlepsza, to każdy udzieli trochę innej odpowiedzi.
To zależy.
Tak, tak. Ale nawet no powiedzmy, jest dużo sporów. Natomiast w budżetach obywatelskich tak się złożyło, że w tym momencie metoda równych udziałów daje najsilniejsze gwarancje teoretyczne. Więc wprowadzono ileś pomysłów, jak można zmierzyć, czy reguła jest dobra, czy nie. I okazuje się, że akurat metoda równych udziałów wszystkie te wprowadzone pomysły spełnia. No a każda inna metoda ma jakieś tam braki. Metoda równych udziałów oczywiście ma też swoje wady. To nie jest tylko sam miód. Chociaż tutaj Piotr, jestem niemal pewny, że za chwilę dołoży swoje trzy grosze. Bo jest to, o ile jest to metoda, która ma, opiera się na fantastycznie prostym pomyśle, to jak każdy fantastycznie prosty pomysł wymaga bardzo dużo doprecyzowań. Ale udało się to opracować, działa i sprawdza się.
I właśnie kontynuując tę myśl, że mamy różne formaty głosowania, tak? Czyli możemy głosować przez aprobaty, możemy głosować przez rankingi, albo możemy głosować w skali, to jest dobrą cechą metody równych udziałów jest to, że ona jest niezależna od tego formatu. To znaczy, że możemy stosować liczenie głosów niezależnie od tego, w jaki sposób wyborcy będą głosowali. I właśnie naszym pomysłem było to, żeby ten proces był jak najlżejszy z punktu widzenia wyborcy. Tak? Czyli żeby z punktu widzenia wyborcy w zasadzie nic się nie zmieniało, żeby taki wyborca musiał po prostu powiedzieć, które projekty popiera, ewentualnie musiał wyrazić skalę tego poparcia względem projektów, czyli tak jak to się dzieje do tej pory. A gdyby cała ta innowacja i cały ten pomysł jest po stronie tego algorytmu liczenia głosów, tak? Czyli coś, w co wyborcy nie muszą być zaangażowani, coś, co robią tak naprawdę urzędnica, w zasadzie co najprawdopodobniej będzie robił komputer.
Mhm. Tutaj też jeden z naszych współpracowników dał świetną analogię. Nawet jeśli metoda jest zawiła, to analogia jest taka, no każdy z nas potrafi sprawdzić, która jest godzina. Spoglądam na zegarek, wiem. Ale mało kto z nas potrafiłby zrobić zegarek i wie, co tam jest w środku. Ale wiemy, że wynik, który dostajemy, jest dobry.
Tak, czyli właśnie tak. Naszym celem jest to, żeby mieć taki zegarek, z którego łatwo można korzystać jako użytkownik. Natomiast ten mechanizm, który wymaga trochę pomysłowości, jednak w niego nie muszą być zaangażowani wyborcy i to jest coś, co po prostu może zrobić komputer najzwyczajniej w świecie.
Gdzie ta metoda była stosowana już?
Pierwszym miastem, którego użyło, była Wieliczka i tutaj metoda była używana w takim pilotażowym programie Zielony Milion, gdzie były wybierane projekty o charakterze ekologicznym. Drugie miejsce to było szwajcarskie Arau. I teraz jeszcze już wiemy, że gmina Świecie przegłosowała uchwałę decydującą o tym, że metoda zostanie tam użyta w ich budżecie obywatelskim. Natomiast jeszcze jesteśmy przed tą edycją, także jeszcze te wybory dopiero z użyciem metody równych udziałów w Świeciu dopiero się odbędą. Natomiast już jesteśmy po zakończeniu tego całego procesu i w Wieliczce, i w Arau.
Mhm. A jak inne samorządy przekonać do stosowania tej metody?
No, cały czas próbujemy. I też z pewnymi sukcesami, bo co jakiś czas jednak dostajemy jakieś zaproszenia na rozmowy, konsultacje, jeździmy na różne konferencje samorządowe, próbujemy argumentować. I tak można powiedzieć, że wydaje się, że być może stoimy na skraju rewolucji w budżetach obywatelskich. To oczywiście wiadomo, każda rewolucja może się potoczyć albo w jedną, albo w drugą stronę. Więc mamy nadzieję, że to będzie ta strona, w której nie kończymy na gilotynie. Ale no, rozmawiamy z miastami, przekonujemy. Są filmy na YouTubie, jest strona na Wikipedii poświęcona metodzie. I jak są samorządy, które, no tutaj można powiedzieć, Wieliczka wykazała się jednak sporą odwagą i taką bardzo innowacyjną naturą, więc tutaj można powiedzieć, że naprawdę byliśmy pod wrażeniem tego, jak i burmistrz, i sekretarz Wieliczki naprawdę, no, widać, że starają się, żeby ich miasto działało jak najlepiej. Więc jak jest taka odwaga po stronie samorządowców, no to udaje się osiągnąć dobre rzeczy.
Mhm.
Natomiast ten proces jednak jest też trochę trudny, rozmowy z samorządami, bo musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj stoją interesy trochę takich właśnie dwóch takich, powiedzmy, stron zaangażowanych w budżet obywatelski. Z jednej strony to są rzeczywiście ludzie, których chcemy reprezentować i ich preferencje uwzględniać w tym całym procesie, a z drugiej strony to są ludzie, którzy przeprowadzają te wybory, czyli rzeczywiście urząd.
Myślę, że urząd bardzo chce zrozumieć, jak ten zegarek działa, tak?
Dokładnie. To znaczy, co więcej, ja bym raczej powiedział, że urząd z punktu widzenia takiego pragmatycznego chce mieć ten mechanizm jak najprostszy, bo oni by chcieli ograniczyć ilość pytań, które są zadawane przez mieszkańców. Bo na przykład przypuśćmy, że niektórzy mieszkańcy będą bardziej zainteresowani i będą chcieli się dopytać, prawda? A urząd by chciał po prostu mieć proste rozwiązanie, które nie wymaga żadnego tłumaczenia i które oni są w stanie zrobić w jak najprostszy sposób, prawda? Ale to często co by chciał urząd, a to, co jest tak naprawdę najlepsze z punktu widzenia mieszkańców, to nie są te same rzeczy, tak? I właśnie rzeczywiście poprzez zastosowaniem jakichś innowacji, to co jesteśmy w stanie uzyskać, to jesteśmy w stanie rzeczywiście zwiększyć to średnie zadowolenie wyborców, zwiększyć ten poziom reprezentatywności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie jednym z takich właśnie elementów tej naszej współpracy z samorządami jest to, że my też stworzyliśmy pewnego rodzaju narzędzia, które są używane, które mogą być wykorzystywane przez samorządy, aby pokazać wyborcom, mieszkańcom, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym procesie, jak działa metoda, żeby wyjaśnić jej działanie oraz później, żeby wyjaśniać również te wyniki, czyli żeby, jeżeli wyświetlimy tą listę wyników, żeby każdy mógł znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ten projekt wygrał, a dlaczego ten projekt nie wygrał, prawda, w jasny i klarowny sposób. Więc to jest to, co my robimy po naszej stronie, natomiast rzeczywiście to wymaga też pewnego rodzaju takiej odwagi i gotowości na inwencję ze strony samorządów. Droga jest już przetarta, tak? No bo Wieliczka i Arał tego użyły i jesteśmy w stanie z tej analizy pokazać, że zysk był bardzo duży. Ale to nie są tylko dwa miasta. Przeprowadziliśmy również analizę w oparciu o ponad 700 wyborów, z których dane mamy dostępne. I dla każdej takiej instancji wyborczej przeprowadzaliśmy taką symulację, co by się stało, gdyby wyborcy głosowali w taki sam sposób, jak głosowali, ale gdybyśmy...
Jakie projekty by wygrały?
Dokładnie, jakie projekty by wygrały. I przeprowadzamy też taką analizę normatywną, to znaczy porównując pewnego rodzaju statystyki i rzeczywiście jesteśmy w stanie pokazać, że najczęściej rzeczywiście prowadziłoby do wyższego zadowolenia wyborców. Czyli ja jako wyborca, jeżeli bym spojrzał średnio, ile tych projektów, które popieram, weszło, to w przypadku metody równych udziałów ta liczba jest wyższa, znacząco wyższa, niż w przypadku metody większościowej. Tak samo, jeżeli na przykład spojrzymy, policzymy, ilu było takich wyborców, którzy zagłosowali na jakieś projekty, ale żaden z projektów, na które zagłosowali, nie wszedł, to ta liczba w przypadku metody równych udziałów znacznie zmniejsza się. My mówimy o takich wyborcach, że to są wykluczeni wyborcy. I to jest bardzo istotne, żeby takich wyborców było jak najmniej, no bo jeżeli ja, powiedzmy, jako wyborca głosuję na jakieś projekty, żaden z nich nie wszedł. Za rok znowu głosuję, żaden z nich nie wszedł. No to w pewnym momencie się zniechęcam i nie chcę uczestniczyć w tym całym procesie. A to jest dokładnie przeciwieństwo tego, co chcemy osiągnąć poprzez budżet obywatelski, czyli tego, że chcemy jednak jak najbardziej zaangażować mieszkańców w ten proces decyzyjny. Więc rzeczywiście mamy dwa przykłady użycia, ale tak naprawdę danych przeanalizowaliśmy bardzo dużo, 700 instancji i te wyniki są bardzo spójne. Za każdym razem widzimy, że jesteśmy w stanie uzyskać przewagę. Czasami ta przewaga jest mała, czasami jest ta przewaga duża, ale średnio jest to przewaga bardzo znacząca. Mhm.
Czyli na przykład radni czy samorządowcy mogą przed podjęciem takiej decyzji zobaczyć na symulację, jak wyglądałby ten budżet obywatelski robiony tą metodą, a tą metodą, tak? A oprócz tego dostają jeszcze jakieś narzędzia?
Dokładnie tak. Za każdym razem my jesteśmy w stanie przeprowadzić taką symulację i te miasta, które się już zdecydowały, to właśnie było to między innymi te argumenty, które my byliśmy w stanie im przedstawić. To były argumenty, eksperymenty, które polegały na przedstawieniu takiej symulacji. I najczęściej to wyglądało tak, że pokazujemy, że bylibyśmy w stanie rozwiązać jakiś konkretny problem. I miasta mają różne problemy. One bardzo często wydają się zupełnie inne, ale gdzieś tam źródłem tych wszystkich problemów jest właśnie ten brak proporcjonalności. Przykładowo, w Wieliczce mieliśmy taką sytuację, że pewne gminy, pewne części miasta łączyły się, dogadywały się i stwierdzały, o, my zgłosimy wspólnie jakieś projekty, połączymy mniejsze projekty w takie duże paczki i to jest jak gdyby takie myślenie strategiczne, które wynika z tego, że oni rozumieją, jak działa metoda większościowa. A metoda większościowa działa tak, że ona nie patrzy na koszty projektów, tylko na to, ile głosów otrzymały te projekty, więc jest duża szansa, że jeżeli wiele projektów połączymy w paczkę, to ten projekt otrzyma więcej głosów i ten projekt wcale nie będzie miał mniejszej szansy, mimo tego, że jest droższy, żeby wygrać. No ale co, jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że jak taka paczka zostanie wybrana, to nie zostanie pieniędzy na inne projekty i inne części miasta, inne części gminy zostaną wykluczone. Więc my byliśmy w stanie na przykład pokazać, że ten efekt zostanie przerwany i rzeczywiście, że nie opłaca się rzeczywiście łączyć te paczki, tylko można normalnie zgłaszać te projekty. W przypadku na przykład innych miast, to czasami są to inne problemy konkretne, które rozwiązujemy, ale właśnie one mają często źródło w braku proporcjonalności. A jeżeli chodzi o narzędzia, no to właśnie mamy takie narzędzia, które pozwalają przeprowadzać symulacje, jak zmieniłby się wynik wyborów, gdybyśmy zmienili metodę liczenia głosów. Przygotowaliśmy całą stronę internetową, która opisuje metodę i pokazuje wiele przykładów. I tam są przykłady rozrysowane również tak na takich diagramach, które powinny być czytelne również dla nieekspertów. Przygotowaliśmy również zestaw filmów instruktażowych, które wyjaśniają ten mechanizm działania metody. Oraz przygotowaliśmy również takie narzędzia, które pozwalają na wizualizację. W szczególności możemy pokazać na mapie, zaznaczyć punktami, które projekty zostały wybrane, za pomocą której metody, prawda? I to jest często też przemawia do wyobraźni, bo dla takiej Wieliczki czy dla Arał, jeżeli spojrzymy sobie, co zrobiłaby metoda większościowa, to wtedy widzimy, że te projekty, które byłyby wybrane, najczęściej są tylko w kilku punktach miasta, tych najgęściej zaludnionych lub tych, w których rzeczywiście ci ludzie się skoordynowali, prawda? Dobrze. Natomiast porównujemy to często z taką mapą wygenerowaną dla metody równych udziałów i wtedy widzimy, że te projekty, które są wybrane, są dużo bardziej równomiernie rozłożone po całym mieście, czyli to jest ten efekt takiej proporcjonalności, reprezentatywności. Czyli właśnie to są takie narzędzia, które udostępniamy, to są takie narzędzia służące do analizy, czy to pod względem takich statystyk matematycznych, czy to pod względem też takiej wizualizacji.
Kto pracował nad tym projektem?
Więc jest to, można powiedzieć, że sama ta główna myśl metody równych udziałów, no to była współpraca Piotrka Skowrona tutaj z nami, jego doktoranta Grzegorza Pierczyńskiego i Dominika Petersa z Francji. Natomiast w tym momencie zespół jest większy, bo po stronie polskiej dołączyłem też ja. Tutaj dołączył Stanisław Szufa, który jest w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ-u. Jest także asystentem na AGH. Ale współpracujemy także z profesorem Jarosławem Flisem z UJ-u, z Dariuszem Stolickim stamtąd. Mamy współpracowników z Curychu, z Leeds, z kilku innych miejsc. Tutaj być może nawet nie wymieniłem wszystkich.
Tak, mamy spory zespół z Francji, ludzi, którzy współpracują nad tym. I teraz bym powiedział, że odkąd ta metoda się pojawiła i odkąd rzeczywiście to środowisko naukowe jest przekonane o jego dobrych własnościach, to pojawia się też coraz więcej badań na ten temat. I obecnie to nie jest tak, że w te badania jesteśmy zaangażowani my, tylko bardzo wiele różnych zespołów. I to też dodaje wiele wiarygodności do tych rezultatów, bo w szczególności jedną z metod ewaluacji, która była przeprowadzana, było to, że były prowadzone ankiety wśród wybranych losowo 180 osób, na przykład w Szwajcarii, pokazujące wyniki obliczone przez metodę równych udziałów i przez metodę większościową. I wyniki tych ankiet znowu jednoznacznie świadczą, że ludzie uważają, że wyniki obliczone przez metodę równych udziałów są bardziej sprawiedliwe i bardziej rzetelne niż te, które zostały obliczone przez metodę większościową. No No i to jest też fajne, bo my możemy powiedzieć, że to nie my byliśmy zaangażowani w te badania, tylko osobny zespół naukowców. Podobne badania z użyciem właśnie ankiet był przeprowadzany przez zespół w Bostonie i tam też wyniki były bardzo podobne. I teraz tak naprawdę ja bym powiedział, że w tej takiej światowej dziedzinie obliczeniowej teorii wyboru społecznego, to budżet obywatelski staje się takim mainstreamem i jest co najmniej kilkanaście zespołów, które już prowadziły badania nad metodą głównych udziałów.
Niedawno też odbyły się warsztaty właśnie poświęcone tej dziedzinie wiedzy. I tam, kiedy Dominik i Piotr przedstawili metodę równych udziałów, ja akurat siedziałem na widowni, i to osoba siedząca mówi, ale fajne, ja chcę to badać. Mhm. Więc spodziewamy się jeszcze większej ilości wyników w tym kierunku.
Gdzie w takim razie odesłać osoby odpowiedzialne za budżety obywatelskie, by poznały więcej informacji na temat metody równych udziałów, być może też wprowadzając metodę w budżetach obywatelskich swoich gmin?
Jeden z najlepszych sposobów to jest po prostu skontaktować się z nami bezpośrednio. Czy to ze mną, czy właśnie z Piotrkiem Faliszewskim, czy z jakimkolwiek innym członkiem naszego zespołu. I my wtedy bardzo chętnie pomożemy i czy to przekażemy odnośniki do kolejnych źródeł, ale też nawet chętnie po prostu pomożemy samorządom w tym całym procesie. I ta nasza pomoc może polegać na tym, że przeprowadzimy jakieś szkolenia, przeprowadzimy jakiś dedykowany wykład dla samorządu o tym, jak działa metoda, z możliwością zadawania nam pytań i odpowiedzi, że pokażemy im, jak korzystać z tych narzędzi, które przygotowaliśmy i tak dalej. Oczywiście te wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej i jeżeli wpiszemy sobie hasło metoda równych udziałów, to jeden z podstawowych linków, który nam wyskoczy, to będzie właśnie albo strona na Wikipedii, albo strona EqualShares.net, która jest poświęcona właśnie metodzie równych udziałów. Natomiast najbezpieczniejszym takim sposobem jest skontaktowanie się z nami bezpośrednio. No i oczywiście my tego nie robimy komercyjnie, tak? My jesteśmy przedstawicielami uczelni publicznych i dla nas to jest, powiedzmy, też taka frajda trochę, że te nasze badania mogą być używane w praktyce, więc jesteśmy w stanie absolutnie bezpłatnie pomagać samorządom.
No, jest to i frajda, no i pewna misja, która...
Tak, pewna misja, oczywiście, zdecydowanie.
Doktor habilitowany Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo, a po więcej szczegółów odsyłam na stronę radiokraków.pl do zakładki podcasty i trendy z sieci. A na kolejny program na antenie Radia Kraków zapraszam w poniedziałek o godzinie 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.